Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym spotkaniu przystanku Historia. Witamy ze Szczecina, ale tematem naszego spotkania będzie historia ogólnokrajowa. Temat naszego spotkania to młodzieżowa opozycja lat 80. na tle Polski. Ale będziemy też mówili o bardzo konkretnej historii, ponieważ dzisiaj, 20 kwietnia 2023 roku, upływa dokładnie 40 lat od dnia wydania Szańca, biuletynu Ruchu Młodzieży Niezależnej. Dlatego szczegółowe historie związane z działaniami młodzieżowej opozycji będziemy opierać na, jak to niektórzy mówią, case'ie Ruchu Młodzieży Niezależnej, czyli przykładzie Ruchu Młodzieży Niezależnej z Gorzowa Wielkopolskiego. Proszę Państwa, pozwolę sobie przedstawić naszych gości, naszych ekspertów, którymi są pan profesor Marek Wierzbicki, Instytut Pamięci Narodowej, delegatura w Radomiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, autor lub redaktor takich pozycji jak, pozwolę sobie wymienić, Ostatni bunt, młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980-1990, fakty, konteksty, interpretacje. Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989. Młodzież w PRL, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie, studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej. Nie sposób znaleźć kogoś bardziej kompetentnego, jak mogę to skromnie zauważyć. Proszę Państwa, drugi z naszych ekspertów to dr Marek Rusakiewicz.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie.
Proszę Państwa, inicjator i organizator młodzieżowej opozycji, a następnie jej badacz. Tutaj kilka słów o dokonaniach wydawniczych. I tutaj bym przypomniał, że inicjator wraz z profesorem Dariuszem Rymarem oraz redaktorem Zbigniewem Bodnarem publikacji, która zresztą tutaj wśród kilku innych znajduje się przed nami, pod tytułem Chcieliśmy być sobą, to taki tom wspomnieniowy wzbogacony o płytę z reportażami radiowymi i płytę z filmem telewizyjnym. No i najnowsza publikacja, która również nam tutaj towarzyszy, czyli Losy gorzowskich opozycjonistów lat 80., której fragmenty pozwolę sobie dzisiaj zacytować. Proszę Państwa, drugi z naszych gości to pan dr Zbigniew Syska, również...
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Bezpośrednio zaangażowany w opozycję, lublinianin, który stał się gorzowianinem. I proszę Państwa, oprócz licznych publikacji o tematyce prasy podziemnej, autor również pozycji, która tutaj przed nami się znajduje, pod tytułem Młodzi w podziemiu, która opisuje losy nie tylko gorzowskich, ale lubuskich młodych opozycjonistów. Proszę Państwa, zanim przeniesiemy się o te 40 lat wstecz, chciałbym oddać głos świadkowi historii, komuś dla mnie osobiście ważnemu, myślę, że dla niektórych zgromadzonych tutaj również, komuś, kogo już z nami niestety nie ma. Poproszę o fragment filmu.
Przewodniczący Staszony w tak doborowym gronie. I też patrząc na te osoby, które tu siedzą, bo ja chętnie sam bym posłuchał, bo tu jest też sporo legend, jeżeli już mówimy o legendach. I jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jestem przedstawicielem młodzieży tamtych czasów. I siedzą tutaj też nasi koledzy z Ruchu Młodzieży Niezależnej, z Młodzieżowego Ruchu Oporu. Dlatego te speszenie mi trochę minęło, bo pomyślałem sobie, że nie stoję tutaj jakby w własnym imieniu, tylko stoję też w imieniu tych wszystkich młodych ludzi, którzy naprawdę nie oddali życia, chociaż oddali, którzy mogą nas w mieście nie, ale oddali swoje siły, swój czas, często pewne komplikacje. Sam zakończyłem 4 szkoły średnie. I to po prostu były pewne trudności, ale które nas gdzieś w konsekwencji zahartowały też, nie? I tutaj Olek Rymar nie wymienił tej grupy wsparcia jakby, bo mówił o taksówkarzach, o tych, którzy formalnie nie byli w Solidarności. No myśmy też nie byli, bo w momencie rozpoczęcia stanu wojennego miałem 16 lat, więc formalnie nie mogłem być. Ale była też ta grupa, przypominam, tej młodzieży skupionej wokół kilku liderów. Tutaj jest też Marek Kosakiewicz, właściwie on powinien z tej strony siedzieć, ale jest dzisiaj niedysponowany. Że była ta grupa młodzieży, która wspierała szalenie te w sposób ogromny, dynamiczny, nawet bardzo dynamiczny niekiedy, te wszystkie działania naszych starszych kolegów. I rzeczywiście już w pierwszych dniach stanu wojennego założyliśmy organizację Młodzieżowy Ruch Oporu. Tam kilka osób tą organizację założyło i zaczęliśmy działać. Ale te kontakty z Solidarnością, bo o nich się mówimy, one zaczęły się pojawiać już z osobą Marka Rusakiewicza, który nawiązał kontakty. Już miał nawiązane wcześniej, ale nawiązał kontakty z podziemiem. Zaczęliśmy aktywnie rzeczywiście pomagać naszym kolegom, rozrzucać ulotki, też nie swoje, malować okolice. I też
zrywać niemieckie flagi.
Nie, to akurat nie były te czasy, nie? I jakkolwiek też nie zabrzmiała ta analogia, myśmy mieli naprawdę bardzo mało czasu. 80 i 81 rok, półtorej roku wolności, żeby się do tych zadań przygotować. I myślę, że w Gorzowie, patrząc na kolegów, którzy już pracowali w podziemiu i którzy rzeczywiście kilka rzeczy udało nam się zrobić. Przez wiele lat wychodziły nasze gazety. Pierwsza upadła po pierwszym wydaniu, zostaliśmy aresztowani, ale kolejna gazeta, którą wydawaliśmy, wydawana była do samego końca, do przemian. I to wsparcie z jednej strony Solidarności czuliśmy, bo mieliśmy też pomoc techniczną, mieliśmy pomoc jakąś przy dystrybucji naszej prasy, robiliśmy dystrybucję też prasy solidarnościowej, także ta więź z tą matką Solidarnością była dosyć ścisła. Prawdę mówiąc, te wszystkie bo często spotykamy się właśnie z takimi słowami jak legenda, bohaterskie działania i tak dalej. Naprawdę, nie wiem, mi się wydawało, że, bo wszyscy wokół mnie koledzy, przyjaciele, z którymi się kolegowałem, przyjaźniłem, prawie wszyscy działali gdzieś i mi się wydawało, że właściwie każdy z młodzieży coś tam robi pod ziemią. Nie wydawało mi się to niczym szczególnym. Dopiero jakby potem robiliśmy też tutaj, nadawaliśmy audycję radio, pomagaliśmy tu jako techniczna strona, audycje radiowe i tak dalej. To już nie chcę wymieniać tych wszystkich działań tutaj, które Solidarność zapoczątkowała. Ale naprawdę, szczerze mówię, jak wielkim sercem, z zapałem pomagaliśmy tym starszym kolegom, mając 17 lat, 16, 18, 19, wykonując tych mnóstwo różnych czynności, już naprawdę nie było czasu ani na dziewczyny, ani na sport, ani na inne rzeczy. Po prostu tyle tej pracy było. I ta wolność naprawdę smakuje o wiele lepiej, jeżeli ktoś brał udział w tych działaniach, które doprowadziły do odzyskania tej naszej wolności ojczyzny. Ja teraz nie jestem żadnym działaczem. Ja pracuję dla ojczyzny też, bo jestem leśnikiem i sadzę nasze lasy w Pawonie. Także jakby kontynuuję tą swoją działalność, już nie jako działalność polityczną w sensie ścisłym, ale pracę, czuję się patriotą też tam, w tym miejscu, gdzie jestem. I też widzę wielu kolegów, którzy też zwyczajnie weszli w nurt normalnego życia i dalej są patriotami i korzystamy też z tych możliwości, jakie daje nam demokracja i wybieramy swoich przedstawicieli. Także chciałem powiedzieć wyraźnie, że byliśmy zawsze z tą Solidarnością Matką mocno związani i czujemy się jej cząstką, choć formalnie nią nie byliśmy. Dziękuję bardzo.
To była krótka podróż w czasie, bo raptem do roku 2011. A teraz poproszę o przeniesienie nas w epokę sprzed 40 lat. Pan profesor Marek Wierzbicki, mam nadzieję, że opowie nam o sytuacji, o dylematach, o decyzjach młodych Polaków i Polek lat 80.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę być razem z Wami chociażby przez łącze internetowe i że będę mógł zaprezentować temat, który jest mi osobiście bardzo bliski, któremu poświęciłem wiele lat mojej pracy zawodowej jako historyk, ale z drugiej strony też jest to temat bliski mi osobiście, bo w latach 80. byłem właśnie tą częścią młodzieży, która chciała zmieniać Polskę na lepsze. I dlatego bardzo pamiętam tamte czasy. Myślę, że aby zrozumieć, czym była młodzieżowa opozycja polityczna lat 80. w Polsce, trzeba przede wszystkim cofnąć się jeszcze wcześniej i dostrzec takie zjawisko, jak pojawienie się młodzieży jako odrębnej grupy społecznej. A więc w okresie po II wojnie światowej, na skutek wydłużenia czasu edukacji młodych ludzi oraz na skutek zwiększenia zamożności społeczeństw Zachodu, młodzież zaczęła coraz dłużej przebywać w szkole, edukować się, a równocześnie już biologicznie często była zupełnie dojrzała, tak jak dorośli ludzie. I to spowodowało też, że młodzi ludzie zaczęli stwarzać własną odrębność, odrębność kulturową, świadomość odrębności od świata dorosłych. Tym bardziej, że rodzice wtedy zajęci głównie zarabianiem na życie, nie mieli dla nich za dużo czasu i w ten sposób jeszcze przy pomocy rynku, który produkował różne gadżety tylko na użytek młodzieży, w ten sposób młodzież wyodrębniła się jako odrębna grupa społeczna, mająca własne cele, własne interesy i czująca wyraźny dystans do świata dorosłych. To było zjawisko, które powstało w krajach zachodnich, ale również przeniosło się na kraje bloku sowieckiego, również dotarło do Polski nawet w latach 50., ale szczególnie mocno ujawniło się w latach 80. na terenie naszego kraju. I drugie zjawisko, które pozwala nam zrozumieć, czym była młodzieżowa opozycja polityczna, to Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli Polska Komunistyczna lat 80., a więc ostatnia dekada PRL-u, okres stopniowego upadku systemu komunistycznego, głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego, który podważył legitymację komunistów do władzy, oczywiście legitymację, którą sobie sami wystawiali pod ochroną Armii Czerwonej, Związku Sowieckiego, ale społeczeństwo polskie było coraz bardziej zbuntowane przeciwko rządom komunistycznym, ponieważ te rządy nawet w podstawowym zakresie nie potrafiły zaspokoić potrzeb społeczeństwa polskiego. I właśnie w tym okresie polska młodzież stawiała na różne sposoby opór władzy komunistycznej. Opozycja młodzieżowa, polityczna to była tylko jedna z form oporu młodzieży przeciwko komunistom. Do innych form należał też opór taki kulturowy, tworzenie własnej kultury młodzieżowej w postaci masowej kultury młodzieżowej płynącej z Zachodu, a więc własnej muzyki, mody, obyczajów, języka. I w ten sposób młodzi jakby dystansowali się od oferty ideologicznej władzy, odrzucali marksizm, leninizm jako obowiązującą wówczas ideologię. I właśnie na tej fali powstała też opozycja polityczna wśród młodzieży. Czym ona była? Myślę, że przede wszystkim ruchem, który powstał w cieniu wielkich protestów wolnościowych Polaków na początku lat 80. One wiążą się z dwoma czynnikami. Po pierwsze, głębokim kryzysem społeczno-gospodarczym, który podważył w ogóle sens istnienia państwa komunistycznego, a z drugiej strony z wyborem Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku i jego pierwszą pielgrzymką do kraju, która potem owocowała w postaci narodzin ruchu Solidarności w 1980 roku. I właśnie w takiej atmosferze, na takim podłożu, również wśród ludzi młodych, często niespełna 20-letnich, zaczęły powstawać organizacje, środowiska, grupy, ruchy, które przede wszystkim miały rys antykomunistyczny. Były ruchem sprzeciwu wobec władzy komunistycznej, ruchem negacji komunizmu i w wymiarze ideologicznym, jak i w wymiarze systemowym. Był to też ruch elitarny, ponieważ opozycjoniści polityczni z grona młodzieży wyraźnie wyróżniali się z tego środowiska, chociażby wzmożoną religijnością czy zainteresowaniem polską historią i również z większą wrażliwością na niesprawiedliwość społeczną. To popychało ich do działania, do jakichś konkretnych akcji. Działalność młodzieżowej opozycji politycznej można podzielić na trzy zasadnicze okresy. Pierwszy okres to okres legalnej Solidarności. Wtedy zaczęły powstawać pierwsze młodzieżowe organizacje opozycyjne na czele z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, bo te organizacje młodzieży głównie obejmowały młodzież szkolną lub młodzież studencką. NZS w tamtym czasie miał nawet do 110 tysięcy członków i wyróżniał się znacznie większym radykalizmem niż na przykład sam ruch związkowy Solidarności. Ten radykalizm wyrażał się chociażby w walce o prawa więźniów politycznych, o prawa obywatelskie, odrzuceniu dyktatury partii komunistycznej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na terenie szkolnym wtedy powstawała Federacja Młodzieży Szkolnej, taki mniejszy ruch, ale również próbujący objąć swoim działaniem polskie szkoły. Tych młodych opozycjonistów łączyła niezgoda na przede wszystkim cynizm władzy komunistycznej, na jej dominację, przemoc, na ograniczanie swobód obywatelskich i dlatego oni chcieli tworzyć takie organizacje, które by wymuszały ewolucję systemu komunistycznego w kierunku pełnej wolności, jeśli się da nawet to niepodległości. Ale potem przyszedł stan wojenny i w tym okresie mamy drugą część, czy drugi etap działalności młodzieżowej opozycji politycznej. Ona stała się o wiele bardziej zdecentralizowana. Był to ruch protestu przeciwko polityce stanu wojennego, brutalności władz, łamaniu praw obywatelskich. I ten ruch odbywał się przede wszystkim w konspiracji, czyli był to ruch tajny. Przede wszystkim posługiwał się takimi formami działalności jak działalność propagandowa, przypominająca mały sabotaż z czasów II wojny światowej, malowanie haseł na murach, publikowanie ulotek, czasopism, w których wyrażano sprzeciw wobec polityki ekipy Jaruzelskiego, ekipy stanu wojennego. W tym czasie, tylko w roku 1982, władze komunistyczne wykryły raczej 185 nielegalnych organizacji młodzieżowych, które działały w konspiracji. I wreszcie trzeci okres działalności opozycji politycznej młodzieży to lata 1984-1989, już po stanie wojennym, po takim okresie przejściowego marazmu, jakby zaniku działalności podziemnej. Ta działalność zaczęła się odradzać szczególnie w środowisku młodzieży. W roku 1984 powstała Federacja Młodzieży Walczącej, niezwykle interesująca organizacja, będąca takim konglomeratem, zbiorem różnego rodzaju grup, środowisk, organizacji, które działały w różnych miastach Polski. W sumie objęły około 70 miejscowości na terenie kraju i ta właśnie organizacja dawała możliwość łączenia się tym mniejszym organizacjom na zasadzie autonomii. Między innymi Grupa Gorzowska też miała szansę uczestniczyć w pracach Federacji Młodzieży Walczącej. I wreszcie w 1985 roku powstał ruch Wolność i Pokój, który zupełnie jakby odróżniał się od dotychczasowych organizacji młodzieżowych, o tym powiem za chwilę. I w 1986 roku odrodziło się Niezależne Zrzeszenie Studentów, tak zwany drugi NZS. I ta fala młodzieżowej opozycji politycznej była już znacznie bardziej radykalna, antykomunistyczna niż ta z okresu legalnej Solidarności. Odrzucała wszelki kompromis z komunistami, domagała się obalenia komunizmu, wprowadzenia demokracji parlamentarnej, gospodarki rynkowej, a przede wszystkim odzyskania suwerennego bytu państwowego przez Polskę. I właśnie ta fala młodzieżowej opozycji politycznej odegrała decydującą rolę w roku 1988, kiedy zaistniały dwie fale strajków i młodzież właśnie była tam szczególnie aktywna, czym umożliwiła tej umiarkowanej części Solidarności wejście do gry politycznej i podjęcie rozmów z władzami na temat reformy państwa, co potem dokonało się w czasie obrad Okrągłego Stołu. I proszę Państwa, jeśli mówimy o schyłku tej działalności, tego nurtu opozycji politycznej, trzeba pamiętać, że w roku 1989, kiedy doszło do tak zwanych wyborów czerwcowych i powstał pierwszy niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego, wówczas w większości organizacji młodzieżowej opozycji politycznej nastąpiły rozłamy, podziały, ponieważ część ich członków i działaczy chciała dalej walczyć przeciwko komunistom, nie przyjmowała żadnego kompromisu, tymczasem inni taki kompromis akceptowali. I tak młodzieżowa opozycja polityczna zanikła w roku 1990. Jeśli chodzi o specyfikę tego ruchu, to chciałbym podkreślić tak, po pierwsze, że był to ruch, który składał się z bardzo wielu drobnych grup i organizacji. W sumie naliczyłem je około 400 w okresie lat 80. Było ich bardzo dużo. Niektóre bardzo lokalne, a inne ponadlokalne, jak Ruch Młodzieży Niezależnej, a nawet ogólnopolskie, jak chociażby Federacja Młodzieży Walczącej. Po drugie, był to ruch bardziej zawsze radykalny od konspiracji czy od opozycji dorosłych, czyli starszych. Młodzi opozycjoniści zawsze bardziej bezkompromisowo stawiali kwestię zwalczania komunizmu, nie chcieli w większości kompromisu z komunistycznymi władzami. Wreszcie był to ruch, który wprowadził wiele nowych treści, idei do działalności opozycyjnej, jak chociażby happening polityczny, który stosowała przede wszystkim Pomarańczowa Alternatywa, ale nie tylko ona, jak również różnego rodzaju sittingi, rusztingi, różne formy działalności, również działalności legalnej, ale nielegalnej, ale jawnej i na przykład otwartego negowania ustroju komunistycznego. Wreszcie był to ruch, który był bardzo tak tradycyjnie antyrosyjski, romantyczny, ale wyrzekał się walki zbrojnej i preferował działania bez przemocy, znaczy bez zastosowania walki zbrojnej. Był to ruch też, który promował czy próbował włączać do swojego repertuaru kontrkulturę, czyli treści kulturowe, które płynęły z Zachodu po roku 1968, po rewolucji studenckiej. Między innymi elementami tej kontrkultury był chociażby pacyfizm, ekologizm, było chociażby podkreślanie autonomii młodzieży wobec świata dorosłych i czasami nawet odrzucanie różnego rodzaju hierarchii społecznych na rzecz układów sieciowych w społeczeństwie. I wreszcie, proszę Państwa, ta opozycja miała dość duży wpływ, ta opozycja młodzieżowa, na państwo i społeczeństwo polskie lat 80. Można powiedzieć, że była jednym z głównych nurtów społecznych, jedną z głównych sił społecznych, które promowały modernizację, unowocześnienie państwa i społeczeństwa polskiego. Na przykład poprzez odrzucenie systemu komunistycznego, który był niewydajny i przestarzały, hamował rozwój Polski. Po drugie, poprzez prowadzenie gospodarki rynkowej, promowanie demokracji parlamentarnej. Wreszcie przez promowanie młodzieży, młodości, jej stylu życia. To w tym czasie, w latach 80. stało się popularne ubranie młodzieżowe, fryzury młodzieżowe, które nosili często też panowie czy panie w wieku średnim. Również właśnie młodzież proponowała wówczas wtedy rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a więc struktur społecznych różnego rodzaju, które byłyby niezależne od władzy i podkreślałyby i wzmacniały autonomię społeczeństwa wobec rządzących. I co jeszcze, proszę Państwa, ważne, opozycja polityczna młodzieży była bardzo ważnym ogniwem walki o wolność, niepodległość Polski. Właściwie tego procesu, który zaczął się już około 200 lat temu, nawet ponad 200 lat temu, kiedy Polska straciła swoją niepodległość. I młodzież przez te całe 200 lat uczestniczyła w różnych formach walki o niepodległość, o wolność. Między innymi w czasie II wojny światowej w ramach tak zwanej pierwszej konspiracji niepodległościowej, po II wojnie światowej w ramach drugiej konspiracji niepodległościowej, kiedy powstało Polskie Podziemie Niepodległościowe Zbrojne oraz około 1000 młodzieżowych organizacji konspiracyjnych w czasach stalinowskich. I wreszcie ta trzecia fala konspiracji niepodległościowej miała miejsce właśnie w latach 80. Młodzieżowa opozycja polityczna tworzyła trzon tej właśnie trzeciej fali konspiracji niepodległościowej. Ona została nieco zapomniana, ponieważ cały czas działała w cieniu ruchu Solidarności, tego wielkiego ruchu społecznego, który najbardziej zapisał się w pamięci Polaków, ale mimo wszystko również ma swoje miejsce w naszej narodowej historii. Myślę też, że przez te publikacje, które cała nasza trójka tutaj publikowała i pewno jeszcze będzie publikować, wiemy coraz więcej o młodzieżowej opozycji politycznej i jej przedstawicielach. Dziękuję za uwagę.
Bardzo dziękuję za ten syntetyczny obraz, no ale zgodnie z zasadą od ogółu do szczegółu spróbujemy teraz porozmawiać o pewnym konkrecie. Tutaj taka moja uwaga, może trochę z uśmiechem. Jesteśmy w Szczecinie, jak wiadomo, mieście Federacji Młodzieży Walczącej. Ale i tu zaczęło się od RMN-u i opowie o tym oraz o tym, w jaki sposób ta młodzieżowa opozycja tworzyła się w Gorzowie Wielkopolskim, pan doktor Zbigniew Syska.
Zanim przejdę do omówienia tej opozycji gorzowskiej szczególnie, to może pozwolę, żeby pojawił się obraz na ekranie. Mianowicie mamy tutaj wykaz ośrodków Ruchu Młodzieży Niezależnej Federacji Młodzieży Walczącej w Polsce w latach 83-90. Zaznaczam, że to są tylko te dwie organizacje, czy organizacje o tych nazwach, ponieważ w Polsce istniało w tym czasie, jak Państwo wiecie z poprzedniego wykładu, około 400 organizacji młodzieżowych. Część oczywiście przestała działać dużo wcześniej, ale jest to niepełny obraz. Tutaj tylko zamieściłem ośrodki, gdzie funkcjonowały właśnie Federacja i Ruch Młodzieży Niezależnej. Jeżeli chodzi o Ruch Młodzieży Niezależnej, bo te organizacje były przede wszystkim przedmiotem moich badań naukowych, to najważniejsze ośrodki Ruchu Młodzieży Niezależnej powstały w Gorzowie Wielkopolskim, następnie w Lublinie, w Szczecinie, w Krakowie, następnie w Międzyrzeczu, w Zielonej Górze, Ruch Młodzieży Solidarnej powstał w Sulechowie, czy Ruch Młodzieży Niezależnej w Głogowie. To te największe ośrodki, były również i mniejsze, między innymi w Bielsku Białej, w Skwierzynie. No, ciekawostką jest tutaj, jeżeli chodzi o dwa ośrodki, mianowicie Szczecin i Kraków. Mimo że one funkcjonują, jak Państwo zauważyliście na tej mapce, jako Federacja Młodzieży Walczącej, to pierwsza organizacja powstała w Krakowie pod szyldem Ruch Młodzieży Niezależnej. Pytałem, jak to się stało, że początkowo oni założyli, czy to zbieżność nazwisk. Do końca sami nie umieli wyjaśnić. Natomiast moje badania pokazały, że między Krakowem a Gorzowem był rozwinięty dość dobrze przepływ bibuły, jeżeli chodzi o tą strukturę Solidarności Nauczycielskiej. Z Krakowa napływał do Gorzowa, napływały różne czasopisma podziemne, między innymi Promieniści. Natomiast z Gorzowa do Krakowa wędrowały bibuła gorzowska, Feniks i Szaniec. Oczywiście Szaniec był sygnowany przez Ruch Młodzieży Niezależnej i pytałem, czy przypadkiem nie, w jaki sposób nie zainspirowali się tą nazwą. Tego nie wykluczyli. Podobna sytuacja była w Szczecinie. W Szczecinie również powstał Ruch Młodzieży Niezależnej. Wydali pierwszy numer, notabene jeszcze powiem, że pierwsze cztery numery ABC Młody w Krakowie sygnowane były przez Ruch Młodzieży Niezależnej. Już piąty był sygnowany przez Federację Młodzieży Walczącej. Podobna sytuacja miała miejsce również w Szczecinie, kiedy pierwszy numer Lustra wyszedł właśnie też sygnowany był przez Ruch Młodzieży Niezależnej, natomiast już pozostałe były sygnowane przez Federację Młodzieży Walczącej. Tu nasuwa się pytanie, co się stało, że te organizacje zmieniały szyldy. No, moje badania wykazały zresztą też to chyba praktyczne rzeczy, mianowicie Federacja Warszawska, która powstała w czerwcu 1984 roku, miała bardzo dobry dostęp do, cóż tu mówić, no, do środków, zarówno poligraficznych, jak i też środków do pieniędzy. I oni mogli tutaj wspomagać te mniejsze ośrodki w zakresie poligrafii, czy nawet materiałów poligraficznych. Stąd te dwa duże ośrodki, jak Kraków czy Szczecin, no, zmieniły szyldy i przeszły pod szyld Federacji Młodzieży Walczącej. Pozwolę, nie wiem, czy może tutaj przygotowałem trochę zdjęć, bo mianowicie wyznaję zasadę, że jedno zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów, więc skoncentruję się teraz na pierwszym i najdużym, największym ośrodku Ruchu Młodzieży Niezależnej, notabene 40-latku dzisiejszym, czyli Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie. Krótko mówię tą historię. Również nawiążę nie tylko do Ruchu Młodzieży Niezależnej, wspomnę również, bo poza ruchem w Gorzowie również powstał w 1985 roku WIP i też krótko wspomnę o tej organizacji. Zanim Ruch Młodzieży Niezależnej powstał w 1983 roku w kwietniu, to trzeba się cofnąć troszeczkę wcześniej, mianowicie do lipca 1979 roku. Mianowicie wtedy grupa absolwentów szkół podstawowych, m.in. Marek Kosakiewicz, Waldemar Rzucidło, Artur Orzechowski, Krzysiek Sobolewski i inni postanowili założyć organizację o dość, wydaje mi się, jednoznacznej nazwie, mianowicie Związek Młodzieży Antykomunistycznej. Już sama nazwa sugerowała, jaki jest cel działania tej organizacji. To jest lipiec 1979 rok. Ich osiągnięcia głównie koncentrowały się na słuchaniu Wolnej Europy, plakatowaniu murów Gorzowa czy wykonywaniu napisów patriotycznych. Przyszedł rok 80, powstała Solidarność i ta grupa związała się z Solidarnością. Mianowicie głównie zajmowali się czy pomagali tym starszym również w plakatowaniu. Niemniej była sugestia, żeby jawnie tej nazwy Związek Młodzieży Antykomunistycznej nie używali w tamtym czasie i to przestrzegali. Z ramienia Solidarności ich opiekunem był pan Mirosław Haczkur. Sytuacja diametralnie uległa zmianie po 13 grudnia 1981 roku, kiedy wprowadzono stan wojenny. Większość działaczy Solidarności została internowana. W tym czasie w szkołach i na uczelniach zawieszono zajęcia na 2 tygodnie. Oczywiście w samym Gorzowie doszło do strajków protestacyjnych w tych dużych, największych zakładach pracy. No niestety po pacyfikacji zakładów mechanicznych w Gorzów te strajki upadły. Niemniej młodzież w tym czasie już zaczęła, pojawiły się pierwsze zalążki takiej działalności podziemnej. Już 3 dni po pacyfikacji zakładów mechanicznych pojawiły się pierwsze lotki w Gorzowie sygnowane przez Tajny Ruch Młodzieży. Następnie, i tutaj powoli dochodzimy do powstania kolejnej organizacji MRO, czyli Młodzieżowy Ruch Oporu w Gorzowie, który był bezpośrednio następczynią Ruchu Młodzieży Niezależnej. Na początku stycznia właśnie grupa Marka Rusakiewicza i Stefana Bogusza zawiązała tą organizację, chociaż oni wtedy nie przyjęli jeszcze nazwy. Między innymi wśród tych takich czołowych działaczy, poza wcześniej wymienionym Krzysztofem Sobolewskim czy Arturem Orzechowskim, doszli jeszcze dwaj bracia, Rysiek i Olgierd Popielowie, notabene ten na początku film, który był, Państwo żeście oglądali na początku dzisiejszego spotkania, właśnie przemawiał już nieżyjący niestety Olgierd Popiel. Młodzieżowy Ruch Oporu, jak wspomniałem, powstał na początku stycznia, na przełomie marca i kwietnia nawiązał kontakty z działającą wtedy w Gorzowie, z działającymi w Gorzowie takie dwie grupy istniały podziemnej Solidarności, Elliot i Jach. W marcu niestety rozbito Jacha, a w kwietniu Eliota i właściwie ten kontakt z podziemiem gorzowskim się urwał. Natomiast 13 grudnia 1982 roku w Gorzowie powstała Regionalna Komisja Wykonawcza Solidarności. Na czele tej komisji stał Zbigniew Bełz. To powstało 13 czerwca. W lipcu nawiązano kontakty z RKW i wtedy bezpośrednio, zresztą notabene, te kontakty prowadził tutaj obecny Marek Rusakiewicz. Doszło do takiej nieformalnego porozumienia czy ugody, mianowicie młodzież będzie z Młodzieżowego Ruchu Oporu będzie wspomagała tą dorosłą opozycję głównie w akcjach ulotkowych czy pisaniu, wykonywaniu napisów na murach. Natomiast ze strony Solidarności była obietnica, że oni pomogą im w stworzeniu własnej poligrafii. I tak też się stało, mianowicie na początku, na końcu 30 października. Momencik, ja teraz pozwolę sobie właśnie tutaj pokazać pierwsze zdjęcie. Proszę. 30 października został wydrukowany pierwszy numer Młodzieżowego Ruchu Oporu, mianowicie Iskra. Drukował ten numer Stefan Bogusz i Olgierd Popiel. Niestety wyszedł tylko jeden numer. Już 4 listopada, czyli właściwie 5 dni po wydrukowaniu, zaczęły się pierwsze aresztowania wśród uczniów. Nie będę już mówił już o szczegółach, ale wiemy, jak doszło do tej wpadki, mianowicie no, niezachowanie BHP przez uczniów z zasadniej szkoły elektrycznej doprowadziło, że doszło do wpadki, zaczęły się niestety masowe aresztowania. W sumie aresztowano 19 członków Młodzieżowego Ruchu Oporu, w tym Marka Rusakiewicza. Tutaj muszę powiedzieć, że kiedy przyszli SBC aresztować Krzysztofa Sobolewskiego, nie znam takiego przypadku, mianowicie Krzysiek Sobolewski nie tylko że uciekł SBK-om, to jeszcze zamknął ich w swoim mieszkaniu. I to było no coś niesamowitego. Zresztą później oni będą mieli to za złe. Zresztą kiedyś rozmawiałem z Krzyśkiem, to dość często to wypominali właśnie. No cóż, po tej wpadce przypomniałem sobie jeszcze jedną taką sytuację, kiedy prowadziłem rozmowy z członkami MRO, więc wszyscy, znaczy nie wszyscy, ale z tymi, co rozmawiałem, strasznie się bali pierwszego przesłuchania, bo nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z, no, z SBC-ją. No więc kiedyś Olek Popiel opowiadał mi taką sytuację, że kiedy czekał na przesłuchanie w Zielonej Górze, no był strasznie zdenerwowany, bo nie wiedział, że tam będą go bili, czy będą mu wyrywane byli paznokcie. Więc no mówi, że to chyba to zdenerwowanie było na tyle widoczne, bo w pewnym momencie obok niego na ławce posadzili jakiegoś tam kryminalistę, który tak mu się przeglądał, patrzył. W pewnym momencie go pyta, który paragraf, takim chrypiącym głosem. Ale jak myśli, no mówi, z jakiego paragrafu, to nie. Mówi, no ja jestem polityczny. Polityczny. I w pewnym momencie ten kryminalista mówi do go, a ty wiesz, że dzisiaj Breżniew wszedł do podziemia? ale tak się zastanowił, bo oni jak siedzieli i mieli kontaktu, okazało się, że mówił prawdę. No, w tym czasie rzeczywiście zmarł Breżniew, no tak, bo Olek mówi, rzeczywiście mówi, tak, szedł na wieki wieków, więc wtedy zrozumiał jego tutaj taką tą informację, co go mówi, że dość mocno podbudowało. Ta wpadka spowodowała, że właściwie najpóźniejsze procesy spowodowały, że działalność Młodzieżowego Ruchu Oporu zanikła, ale zanim jeszcze nawet doszło do procesu w lutym, to w grudniu wypuszczono jako ostatniego z więzienia Marka, który potajemnie spotkał się z ukrywającym się Krzyśkiem Sobolewskim. Już wtedy postanowiono, że będą mimo konsekwencji będą nadal kontynuowali właśnie działalność opozycyjną, z tym, że pod nowym szyldem. Wtedy właśnie pojawiła się nazwa, że zmienił nazwę na Ruch Młodzieży Niezależnej, no i oczywiście tytuł pisma. Dobrze. Pokażę teraz, jakie to pismo pojawiło się, mianowicie. Proszę. Wydrukowany właśnie 20 kwietnia 83 roku pierwszy i zarazem trzeba powiedzieć też i drugi numer Szańca, chociaż on się ukazał bez daty. Wydrukowano to z tego powodu, że kiedy Marek siedział w więzieniu, to siedział również, właściwie to Marek powinien powiedzieć, a nie ja, bo on mi to mówił, ale to też jest taka no, dziwna sytuacja, czy trochę można taka trochę tragikomiczna, że kiedy siedział w więzieniu, no to wszyscy go pytali, za co wpadł. No, powiedział, że no, działali w MRO, no i a ile wydrukowali się tej iskry? No jeden numer, no i tutaj tam był śmiech w tej celi, no oni tam mówili, że 1,8, czy tam 20, już nie pamiętam, jakie tam padały liczby tych numerów. No i teraz Marek, kiedy postanowili już działać w ramach Ruchu Młodzieży Niezależnej, to postanowili, że wydrukują od razu pierwszy i drugi numer gazety, że jak teraz iść do więzienia, to przynajmniej za dwa numery.
Panie doktorze, jesteśmy już na etapie Ruchu Młodzieży Niezależnej. Ja myślę, ponieważ już dosyć długo rozmawiamy, ja myślę, że czas dopuścić do głosu trzeciego uczestnika.
Jeszcze może tylko jedną minutkę. Ruch Młodzieży Niezależnej w Gorzowie istniał od czerwca 83 roku do czerwca 1990 roku. Na czele tej organizacji stał przewodniczący. Pierwszym przewodniczącym był Marek. Może pokażemy po kolei przewodniczących, bo mam ich zdjęcia. Następny był Robert Koraszkiewicz, Grzesio Baczyński. No i mamy Roberta Waszczyka, tak. Waszczaka właściwie. Po tym COVID-zie mam zaniki pamięci, przepraszam.
Pan doktor sobie teraz troszeczkę odpocznie.
Dobrze, dziękuję.
Dziękujemy bardzo. To, proszę Państwa, to naprawdę jest wysiłek, jak się przeszło tą chorobę tak długo.
Mam kłopoty z mówieniem.
I tak intensywnie mówić, więc bardzo dziękuję, że jednak się zdecydował z nami spotkać. Ale proszę Państwa, mamy tutaj jeszcze jednego doktora, można powiedzieć, i świadka, i naukowca. I ja jestem zdecydowany ten fakt wykorzystać. I może mniej poproszę o osobiste wspomnienia, ale ponieważ jesteśmy w tej wyjątkowej sytuacji, proszę Państwa, my się tutaj różnimy od całej Polski, bo to nie jest to, co nam się wydaje, albo co gdzieś usłyszeliśmy, albo co sami myślimy, to zostało zbadane. Ja poproszę teraz pana doktora Rusakiewicza o przedstawienie motywacji tych młodych ludzi, chłopców i dziewcząt, którzy zdecydowali się na zaangażowanie w Związek Młodzieży Antykomunistycznej, później Młodzieżowy Ruch Oporu i wreszcie Ruch Młodzieży Niezależnej. O WIP-ie to już tak tylko cichutko wspomnę.
Może nie zacznę od tego, że Zbyszek przed chwilą Syska podał jedną z przyczyn. Tak żartobliwie można powiedzieć, że odróżnialiśmy się Gorzów od Zielonej Góry, bo w tej celi, wrócę do tej celi, to siedziałem z kolegą z Zielonej Góry i oni tam wydali 6 numerów swojego pisma, po czym wyemigrowali, jak wyszli na wolność, a my jednak tego szańca ukazało się 120 kilka numerów, najwięcej w Polsce. 124, no były niektóre nienumerowane, ale rzeczywiście tak było, że chcieliśmy wydać 2 od razu, żeby na drugi raz, jak się ja tak sobie pomyślałem, że jak się znajdę drugi raz w tej samej celi z jakimś kolegą z Zielonej Góry, no to będzie można powiedzieć, no wydaliśmy chociaż 2. To taka anegdotka tak naprawdę, to jeżeli chodzi o motywację, to tutaj też pan profesor Wierzbicki bardzo to trafnie ujął. To była przede wszystkim chęć oporu przeciwko tamtej władzy, komunistycznej władzy, która nas drażniła, denerwowała, mieliśmy tego dosyć. Żyliśmy, można powiedzieć, w dwóch światach i to były lata, koniec lat 70. To ten początek, sam te dwa światy, ten świat oficjalny, to też zostało opisane w wielu książkach, ten świat oficjalny propagandy komunistycznej, wszystko miało być czerwone, komunistyczne, socjalistyczne, demokracja socjalistyczna, wszystko socjalistyczne, a my wychowywaliśmy się w rodzinach katolickich, religijnych, no w tamtym czasie, w latach 70., koniec lat 70., pod koniec lat 80., w tradycji Armii Krajowej naszych dziadków, którzy albo Syberii, skazywanych, wysyłanych na Syberię, którzy nam opowiadali zupełnie inne historie i to był główny powód. Jak z badań, które prowadziłem około 10 lat temu, wynika jednoznacznie wśród żyjących opozycjonistów gorzowskich, takie badania przeprowadziłem na dosyć szeroką skalę, można powiedzieć, bo przebadałem 150 osób na około 600 żyjących opozycjonistów gorzowskich, czyli właściwie praktycznie co do czwartego dotarłem. To były badania ankietowe, takiej bardzo rozszerzonej, długiej ankiety, takiego kwestionariusza wywiadu rozszerzonego. Przeprowadziłem kilkadziesiąt też wywiadów biograficznych, tematycznych i biograficznych, takich dotyczących całych biografii osób, opozycjonistów. I z tych badań jednoznacznie wynika, oczywiście przede wszystkim to był protest przeciwko systemowi. Można powiedzieć, że około 80% badanych, czyli opozycjonistów, wskazywało to jako główny powód. Ale zaraz za tym znajdowały się inne właśnie i te motywy religijne, i te patriotyczne, i ta chęć wolności i demokracji, zwłaszcza wśród młodzieży, wolności i demokracji. Ale i też takie jak normalne, zwykłe ludzkie, że to tradycja właśnie rodzinna. Często jeżeli chodzi o młodych ludzi, to wskazywali na tym tradycję nie rodziców, którzy byli zanurzeni w tym systemie komunistycznym, a dziadków właśnie z Armii Krajowej. I bardzo często wśród młodych ludzi również takie proste, zwyczajne, bo koleżanki, koledzy wciągali w konspirację. Ja kiedyś powiedziałem, że konspiracja to była taka trochę choroba zaraźliwa, tak jak COVID prawie, że to się bardzo szybko rozprzestrzeniało i tam, gdzie byliśmy, tam wokół nas szybko młodzi ludzie włączali się w działalność opozycyjną i to były takie główne powody, główne motywy. Można powiedzieć, że one miały charakter, część z nich, ja też tak to podzieliłem, że część z nich miała taki charakter negatywny, nie? Że to były takie motywy negatywne, nie systemowi. Oczywiście w przypadku młodego pokolenia to nie tylko system, ale dodatkowo stan wojenny oczywiście. Oczywiście stan wojenny, można powiedzieć, że nasze pokolenie, czy moje pokolenie, które było inspirowane tą niesprawiedliwością stanu wojennego, to protest przeciwko stanowi wojennemu też był takim mocnym początkiem działań opozycyjnych na szerszą skalę, bo kiedy wcześniej to były elitarne, bardzo wąskie, małe grupy. Wówczas też w stanie wojennym to były grupy małe, bo działały w konspiracji, ale było ich bardzo dużo. Młodzi aktywnie włączyli się w działalność opozycyjną, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że to nasze spotkanie oglądają świadkowie tamtych wydarzeń bardzo dobrze, ale muszę się liczyć z faktem, a nawet mieć nadzieję, że oglądają też współcześni młodzi ludzie. Dlatego poprosiłbym teraz po kolei naszych trzech gości o takie syntetyczne próbę wymienienia, już bez analizy, bo nie mamy na to czasu. No więc na czym tak konkretnie polegała ta młodzieżowa działalność opozycyjna? Co oni takiego robili w epoce, przypomnijmy, przedinternetowej, bez telefonów komórkowych? No więc pewnie musieli sobie radzić inaczej. Bardzo proszę, pan profesor Marek Wierzbicki.
Ja myślę, że oni przede wszystkim żyli w innym świecie niż dzisiejsza młodzież. Tak jak już tutaj pan powiedział, nie mieli telefonów komórkowych, nie mieli internetu, a z drugiej strony mieli mocne wsparcie swoich rodzin, swojego środowiska rodzinnego, które przekazywało im prawdę o historii, tę prawdę, którą zakłamywała z kolei komunistyczna szkoła. I myślę, że te jednostki, które były bardziej wrażliwe, bardziej zaangażowane społecznie, chciały walczyć przeciwko krzywdzie i niesprawiedliwości, to właśnie te jednostki spośród młodzieży pod wpływem tej inspiracji przede wszystkim rodzinnej, a potem też koleżeńskiej, chciały włączyć się właśnie w takie działanie i zmieniać świat na lepszy. I myślę, że to, bo to jest chyba najpiękniejsza cecha młodych ludzi, że chcą zmienić coś na lepsze w świecie, który ich otacza.
Pan doktor Syska?
No ja tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, myślę, że bardzo istotną, mianowicie przynajmniej większość z kolegów moich chciała być tak zwana doinformowana. Teraz jest łatwy dostęp do informacji. Wtedy niestety nie było takiego dostępu do informacji. Nie wiedzieliśmy się, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Polsce, ale przede wszystkim nasze braki też były bardzo duże, jeżeli chodzi o na przykład wydarzenia historyczne związane z najnowszą historią Polski. Tutaj ten taki głód tej wiedzy był na tyle silny, że sami chcieliśmy w jakiś sposób do tego dotrzeć. No nie było internetu, a do tej takiej prawdziwej informacji można było tylko dotrzeć, no, czytając tak zwaną prasę drugiego obiegu czy prasę niezależną. Stąd powstawały kółka samokształceniowe, no i drukowanie bibuły, czytanie tej bibuły. To też mówię, że to jest jeden z wielu czynników, ale dla nas to był też bardzo ważny czynnik. Dziękuję.
Pan doktor Rosakiewicz?
Ja bym podzielił to na takie trzy okresy, można powiedzieć, tej naszej działalności. Właśnie w tej książce, czy moim doktoracie, który temu poświęciłem, tym badaniom, wyróżniłem takie trzy okresy i właściwie trzy formy działania, takiego podstawowego działania. Ale one zależały od sytuacji też, można powiedzieć, takiej politycznej, czy represji tamtego systemu. Pierwsze to w okresie stanu wojennego to był bunt. Ten bunt to były pierwsze dni, to były strajki, to były manifestacje na ulicach w rocznicę czy w miesięcznicę stanu wojennego, czy w rocznicę powstania Solidarności. To było malowanie napisów na murach i rozrzucanie ulotek. I to takie działanie podstawowe, można powiedzieć, opozycji, ten opór wyrażał się w takich działaniach. Drugi okres, o którym tutaj Zbyszek przed chwilą powiedział, to okres już takiej po stanie wojennym, to po zniesieniu stanu wojennego, kiedy wydawało się najpierw, że to będzie krótko, że zaraz my z powrotem obalimy ten system, tak upraszczając, i że uda nam się co najmniej wrócić do tego okresu Solidarności, z okresu wolności z lat 80-81, kiedy się okazało, że ta walka musi być dłuższa, no to taki okres powojennej konspiracji, można powiedzieć, po stanie wojennym, i to była właśnie prasa. I tutaj najważniejszym działaniem podstawowym opozycji w tym okresie była niezależna prasa. Budowaliśmy struktury niezależne, chcieliśmy docierać z tym wolnym słowem i wreszcie, ale cały czas byliśmy zamykani, cały czas represje w tym systemie były, trafiliśmy drugi raz, niektórzy trzeci do więzienia, do aresztów, na 48 godzin nas Służba Bezpieczeństwa często zatrzymywała. No to były adekwatne też te działania do tej sytuacji. Chcieliśmy trwale budować wolną myśl, niezależność prasy, chcieliśmy oczywiście cały czas tego samego, niepodległości, wolności, demokracji, niepodległości. I trzeci okres, powiedziałbym, że to po 11 września 86 roku, kiedy Kiszczak, można powiedzieć, wypuścił z więzienia ostatnich więźniów politycznych, nie do końca, ale powiedzmy prawie wszystkich, i wtedy, chociaż wcześniej się zaczęło od 85 roku, od ruchu Wolność i Pokój, to były jawne działania, to był okres jawnej opozycji. Działaliśmy pod własnymi nazwiskami, wydawaliśmy oświadczenia, wychodziliśmy na ulicę, robiliśmy pikiety, protestowaliśmy, pomarańczowa alternatywa pojawiła się, czyli takie formy jawnego protestu, naśmiewania wyzwalania się z tej władzy, chęci oczywiście dalej obalenia tej władzy, ale już w inny sposób, w sposób jawny, czyli bardzo różne to były działania opozycji, zwłaszcza opozycji młodzieżowej, która była najbardziej aktywna, bo trzeba powiedzieć, że te podstawowe działania, tak samo jak nadawania audycji Radia Solidarność, no to robili młodzi ludzie. My byliśmy przecież sprawniejsi, szybsi nawet od tych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy chociaż kończyli AWF w Gorzowie bardzo często, bo to była taka wylęgarnia Służby Bezpieczeństwa, to gorzowski AWF, to taka ciekawostka. Oni szybko biegali, ale my szybciej. My byliśmy sportowcami, trenowaliśmy też wyczynowo sport, nawet chociażby dlatego, żeby właśnie szybko uciekać przed funkcjonariuszami SB.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeśli zabrakło mi tu jednego słowa, które tutaj wypowiem, słowo samokształcenie, polegające na prowadzeniu i korzystaniu oczywiście z podziemnych bibliotek i spotykaniu ze starszymi, posiadającymi wiedzę osobami. No, przypomnę tutaj postać gorzowskiego nauczyciela, pana Władysława Czyżewskiego, któremu no może życzymy mu w tym momencie dużo zdrowia. Proszę Państwa, czas nieuchronnie nas goni. No, tylko pewien punkt, o który zaplanowałem. Muszę panu, państwu niestety narobić trochę smaku, a może zachęcić, bo chciałem też zapytać naszego gościa, doktora Marka Rusakiewicza, który badał losy ludzi opozycji. Poznaliście państwo ich motywacje, poznaliście, w jaki sposób działali, ale przecież każda historia nigdy się nie kończy, zawsze jest ciąg dalszy nastąpi. A zatem jakie były losy tych ludzi już po 89 roku? Ich opinie, ich losy, ich problemy z tą nową rzeczywistością, sukcesy, które odnosili i niestety porażki, które musieli także znosić. Proszę Państwa, znajdziecie to tutaj, tak? Ksiądz autorstwa Marka Rusakiewicza, Losy gorzowskich opozycjonistów lat 80. Czyta się doskonale. To nie tylko dzieło naukowe, ale też fantastyczna lektura o trudnych ludzkich losach. Proszę Państwa, zatem czas na podsumowanie. Poproszę teraz naszych gości o ostatnie słowa podsumowania. Pan profesor Marek Wierzbicki.
Szanowni Państwo, dla mnie młodzieżowa opozycja polityczna lat 80. jest dowodem na to, że można zmieniać świat na lepsze. Że mimo tego, że nie jest to łatwe, to jednak właśnie młodzi mają tę energię, że potrafią czasami pociągnąć za sobą resztę społeczeństwa. I myślę, że młodzież działająca w opozycji politycznej lat 80. miała właśnie taki potencjał i go dobrze wykorzystała, a więc modernizowała Polskę, pokazywała, że można mierzyć dalej, mieć większe ambicje, przede wszystkim, że można wyjść z tego paskudnego kryzysu społeczno-gospodarczego, który gnębił Polaków przez całe lata 80. I myślę, że to jest najważniejsze przesłanie z działalności tej właśnie formacji politycznej, opozycji młodzieżowej, że warto być aktywnym w każdym czasie, w każdym układzie społeczno-politycznym.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Zbigniew Syska.
Ja dodam może do tego, że powstawanie tych grup, młodzieżowych grup opozycyjnych, głównie na przełomie 83-84, dało nowy impuls w ogóle opozycji politycznej w Polsce, ponieważ jak w większości opracowań czytam, że ja to również dostrzegałem, zaczynała siadać ta tak zwana stara opozycja, opozycja solidarnościowa, powoli coś się tam wypalało, a my chcieliśmy działać, no więc daliśmy nowy impuls, pojawiła się tak zwana nowa krew i myślę, że to spowodowało, że te działania opozycyjne nabrały nowego pędu. Oczywiście tutaj powiem jedną rzecz, mianowicie opozycja młodzieżowa ma takie dużą fluktuację, ponieważ zaczynaliśmy w szkołach średnich, kończyły się szkoły średnie, większość albo szła do pracy, albo zaczynała studia. I tutaj w niektórych przypadkach udało się utrzymać ciągłość, jeżeli chodzi na poziomie szkół średnich, ale ci, którzy poszli na studia, właśnie rozpoczęli czy reaktywowali tak zwany drugi NZS, który zresztą trzeba przyznać, że kiedy wybuchły strajki w 1988 roku, to on, ten NZS, był również jednym z taką siłą napędową z tych strajków. Dziękuję.
Mógłbym powiedzieć, kontynuowałbym pewnie myśli poprzedników, a zwłaszcza pana profesora Wierzbickiego, że warto zawsze być aktywnym. Historia kształtuje pokolenia i można powiedzieć, że wpływa na nasze biografie, na nasze życie. Ale też przecież historię my zmieniamy i zmieniliśmy tę historię, więc my mamy też wpływ na historię i zawsze tak jest. I zawsze młodzi ludzie we wszystkich epokach zmieniali historię. Właśnie młodzi ludzie zmieniali historię i jeszcze takie może jedno przesłanie, że opozycjoniści to byli ludzie najbardziej aktywni. W nowych czasach często można powiedzieć po transformacji pytanie, czy i jak sobie radzili. No próbowałem zmierzyć się z tym pytaniem w tej książce, ale mogę powiedzieć jedną rzecz. Zdecydowana większość opozycjonistów, chociaż wycofywała się z polityki po 1989 roku stopniowo, to zdecydowana większość, około 80%, zaangażowała się w różnorodne działania społeczne. W różnorodne, bardzo różnorodne, charytatywne, społeczne, sportowe, inne. I to też pokazuje, że właśnie zawsze warto być aktywnym i to jest to przesłanie w każdych czasach, a zwłaszcza młodzi ludzie. I do tego zachęcam.
Proszę Państwa, miało być cytaty, więc niechaj na koniec będzie jeden zamiast mojego głosu. Świadka epoki, respondenta pracy doktorskiej Marka Rusakiewicza. Ten czas, stan wojenny to był okres, w którym mogłem się jakoś kształtować, formować i mieć określony kręgosłup. A tego dziś, tak się wydaje, chyba wielu młodym ludziom brakuje. To było odniesienie do kościoła, do przyjaźni, do lojalności wobec kolegów i do uczciwości. I to jest najważniejsze, co z tamtych czasów wyniosłem. Do dzisiaj, chociaż rzadziej się spotykamy, nadal jesteśmy kolegami i przyjaciółmi. Pogratulować, pozazdrościć i życzyć, by takie postawy, proszę Państwa, no właśnie, szerzyły się w naszym społeczeństwie. Tylko serdecznie życzę ludziom nie tylko gorzowskiej, ale i całej naszej ogólnokrajowej, dawnej, antykomunistycznej opozycji. Drodzy Państwo, rozmawiali z Państwem pan dr Marek Wierzbicki.
Dziękuję Państwu.
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Pamięci Narodowej, delegatura w Radomiu i niechaj będzie mi to pozwolone, ponieważ byłem świadkiem jego koszalińskiego coming outu i wypowiem to słowo. Tak, proszę Państwa, harcerz.
Przekonanie.
Doktor Zbigniew Syska.
Dziękuję Państwu.
Aktywny uczestnik, działacz, lublinianin, który wybrał Gorzów. I pan doktor Marek Rusakiewicz.
Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.
Którego książkę serdecznie Państwu polecam i tutaj taka uwaga, na końcu sali jest nasza pani księgarz, pani Karolina i możecie tam Państwo przejrzeć książki, które mamy w ofercie. Częściowo powiązane z tematem naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy za uwagę i do widzenia.